Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja i jednocześnie zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18:00. Jak żyć w trudnych czasach? Bardzo serdecznie witam w studiu Radia Maryja pana profesora, doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego, kierownika Katedry Filozofii, Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Panie profesorze, a zatem jak żyć w trudnych czasach?
Tak, niewątpliwie mówiliśmy o tym już wcześniej, ale trzeba sobie uświadomić, że życie człowieka na ziemi jest usiane różnymi trudnościami. I kiedy mówimy o tym, że czasy są trudne, to jest pewien skrót myślowy. Mianowicie chodzi tutaj przede wszystkim o czas życia człowieka na ziemi, które to nie jest łatwe, czyli pojawiają się różnego rodzaju trudności i przeszkody, ale to samo w sobie nie jest czymś złym. Odwrotnie, może nawet stanowić okazję do pewnej mobilizacji i w sensie fizycznym, i w sensie duchowym. Każdy, kto zajmuje się choćby sportem, wie, ile trudności trzeba pokonać, żeby coś osiągnąć, ale również ci, którzy pracują bardziej intelektualnie, bez tego bezpośrednio wysiłku fizycznego, zdają sobie sprawę z tego, że kiedy podchodzą do jakiegoś problemu, jakiegoś tematu, to no to umysł jeszcze tak dobrze nie funkcjonuje, a potem, kiedy się rozgrzejemy, kiedy myślimy, kiedy rozmawiamy, dyskutujemy, czytamy, to umysł się robi jakby jaśniejszy, czyli te trudności na początku, one nie powinny nas zniechęcać, tylko raczej mobilizować do tego, żeby mimo trudności albo wykorzystując siłę trudności sięgać po rzeczy wyższe, po rzeczy duchowe, takie, które pomagają oświetlić drogę człowieka i pomagają odnaleźć cel, dla którego żyje. Także to jest właśnie pole naszej jakby bitwy, jaką toczymy, ale właśnie bywają sytuacje takie jak wojna, kiedy następuje swoista komasacja różnych trudności, różnych problemów. No i wtedy może nam się wydawać, że my tego nie pokonamy. Jest taka pokusa nawet, żeby się poddać. A przecież wiemy, że tak czy inaczej człowiek musi mieć taki cel nadrzędny swojego życia, niezależnie od tego, jakie to są trudności, ale samo nastawienie wewnętrzne jest ważne, żeby wewnętrznie się nie poddawać i wewnętrznie okazywać chęć do tego, żeby mimo wszystko dążyć do celu. I dzisiaj problemem człowieka są nie tyle trudności, co właśnie brak uporządkowanego celu, uporządkowanego, który pozwala na to, żeby środki, do których dążymy, nie zatrzymały nas na sobie, ale równocześnie, żeby one pomagały nam osiągać to, co w życiu człowieka najważniejsze i co ostatecznie przekracza również ramy życia, bo taka jest natura człowieka, że jest on bytem jedynym w świecie, bytem religijnym, a religijność wynika właśnie z racjonalnej potrzeby przekroczenia swojego życia w takim kierunku, który jest dla człowieka otwarciem tego, co nazywamy ludzkim duchem, przez odniesienie do absolutu, czyli przez odniesienie do Boga. I właśnie kiedy zastanawiamy się nad naszym życiem w różnych okolicznościach, w różnych warunkach, to bardzo ważne jest, żeby w sposób właściwy ustawić samo rozumienie człowieka, kim jest człowiek, jak również musimy uświadomić sobie, jakie są podstawowe prawa człowieka, ale tutaj natykamy się na problem następujący, mianowicie kim jest człowiek w różnych dziedzinach, czy nauki, czy w zakresie różnych dziedzin kultury. Pojawiają się różne odpowiedzi i niestety większość z nich jest błędna, co może prowadzić do fatalnych skutków, kiedy w imię człowieka, w imię nauki zabija się ludzi, albo w imię sztuki dopuszcza się na to, żeby ludzi, zwłaszcza młodych, deprawować. Więc może nastąpić swoiste pomieszanie, przestawienie tego, co jest czym. Także zamiast odsłaniać istotę człowieka po to, żeby odpowiadać na jego pragnienia i na te cele, do których by dążył, on zaczyna tracić z oczu taki cel i zaczyna się miotać. I dlatego tak ważne jest, żeby przypomnieć, że człowiek przede wszystkim jest osobą. I to rozumienie człowieka jako osoby jest dziełem i właściwie darem chrześcijaństwa, ponieważ koncepcja bytu osobowego wyłoniła się na tle sporów chrystologicznych, jakie miały miejsce w starożytności. I właśnie te spory z kolei teologiczne, one pomogły w uświadomieniu sobie, że to my jako ludzie jesteśmy osobami, jako stworzeni właśnie na obraz, a nie tylko na podobieństwo Boga. I wychodząc od pojęcia obrazu, dociera się do pojęcia człowieka, który jest podmiotem, posiada godność, ma swoje określone prawa płynące z natury. I w tym momencie szalenie ważne jest, żeby a jest to wiedza, no gdzie mamy ją tak naprawdę zdobyć? Gdzie ma tę wiedzę zdobyć młodzież? No nie ma takich przedmiotów, które by akcentowały przede wszystkim potrzebę zrozumienia człowieka. Nie ma takich przedmiotów w szkole. Są przedmioty, które pomagają rozumieć operacje na cyfrach, na liczbach, które pomagają analizować strukturę materii, no a człowiek jako osoba, tu jest jakaś pustka. I dlatego trzeba odwołać się do i filozofii teologii, także teologii chrześcijańskiej, żeby tę perspektywę człowieka jako osoby odsłaniać w sposób bardzo racjonalny i uzasadniony. I teraz, kiedy rozumiemy, kim jest człowiek, że jest osobą, czyli jest podmiotem, czyli nie jest przedmiotem, czy który jest również kimś, kto ma prawo do tego, żeby osiągnąć szczęście, indywidualnie ma prawo do tego, żeby mieć swoje szczęście, a nie szczęście tylko państwa samego w sobie albo szczęście jakiegoś polityka. Gdy szereg właśnie cech tak pojętego człowieka jakby zmierza do tego punktu, jakim jest pojęcie osoby i od tego pojęcia wychodzi ku Bogu, wtedy dopiero mamy ustawioną odpowiednią antropologię. I teraz właśnie to powstaje pytanie. Są różni decydenci, którzy decydują o losach człowieka, narodów, państw, a nawet całej kuli ziemskiej. I mamy prawo zapytać, jakie jest wykształcenie tych ludzi, co oni rozumieją z tego, kim jest człowiek, poza tym, że traktowany jest często jako po prostu to, co się mówi, mięso armatnie i nic więcej. To jest człowiek, osoba, to jest ktoś, kto ma godność, kto jest celem. Nie, on jest tylko środkiem i to traktowanym w sposób wręcz nihilistyczny. Jest po prostu nikim. Jest nikim, ale jeszcze raz pojawia się pytanie, skąd te środowiska, które decydują o losach świata, które mają wykształcenie albo raczej nie mają, a jak mają, to sprowadza się to wykształcenie do ekonomii i prawa. To gdzie tam jest miejsce na refleksję nad człowiekiem jako osobą? Nie ma miejsca. I dlatego właśnie jako ludzie Zachodu znaleźliśmy się w pewnej pustce ideowej i aksjologicznej, to znaczy ideowej, to znaczy nie wiemy, kim jesteśmy i robimy wszystko, żeby nie wiedzieć, kim jesteśmy, a aksjologicznej, żeby nie być zdolnym do czytania hierarchii dóbr. Dobrem nadrzędnym nie jest ani państwo, ani społeczeństwo, tylko analogicznie ujęta osoba ludzka każdego człowieka. To jest podmiotem i to jest celem, otwartym w perspektywie na samego Boga. Jeżeli takiej wiedzy i takiej kultury humanistycznej, teologicznej i również kultury filozoficznej nie ma, to nie ma skąd wziąć wizji człowieka, która byłaby centrum rozwoju całej kultury i różnych cywilizacji i która pomagałaby człowiekowi, a całościowo patrząc ludzkości na to, żeby świat, w jaki wkracza ludzki, mu był dla niego, a nie po to, żeby tego człowieka, jak mówimy, już nie państwo, ale system po prostu przemielił i zniszczył. I dzisiaj właśnie mamy taką sytuację, że jesteśmy w obliczu systemów, które są aksjologicznie, opowiadają się za nihilizmem. Za tym, że człowiek będzie nikim. Po prostu jest, potem się go następuje samo spalenie albo spalenie i po wszystkim. I to dotyczy i czasów pokoju, i również czasów wojny. Dlatego chcąc zająć odpowiednie stanowisko i podejmując odpowiednie decyzje w różnych kwestiach, my musimy umieć patrzeć na nie w kontekście całościowym, właśnie pewnego obrazu świata, człowieka, społeczeństwa i ostatecznie w perspektywie samego Boga, po to, żeby poważnie podchodzić do życia i opierać się na tych, jak to się mówi, wartościach trwałych, na wartościach, które dla człowieka są odniesieniem i które pomagają mu odnaleźć sens życia, bo w innym wypadku znajduje się w próżni, w pustce, w której brakuje tlenu dla życia na sposób ludzki. A więc musimy, podejmując właśnie ten temat trudnych czasów, musimy sobie uświadomić, że trudne czasy są wskutek tego, że nałożyły się na ludzkość różne ideologie antypersonalistyczne, czyli antyludzkie, i bardzo trudno jest z nich się jakby wyplątać bez posiadania odpowiedniego światła, czy to będzie światło wiedzy mądrościowej, czy światło płynące od Boga poprzez objawienie, żeby bez takiego światła, czy takich świateł, trudno człowiekowi jest się odnaleźć i w osobistym życiu, i we wspólnocie. I dlatego też odzyskując i tworząc cywilizację miłości, o której mówił święty Jan Paweł II, musimy wiedzieć, na czym ona się napiera, opiera się na jakiej koncepcji, i wizji człowieka i co to znaczy, że człowiek jest osobą i co to znaczy, że człowiek ma prawo do tego, żeby być szczęśliwym. Właśnie to jest to jego prawo subiektywnie, osobiście odczytywane. Prawo do mojego indywidualnego szczęścia z otwartością na prawa innych ludzi, również do ich osobistego szczęścia. Dopiero tak pojęta kultura i cywilizacja są sposobami organizowania życia na ziemi, takimi, które mają po prostu sens, a w innym wypadku powstają systemy, które zmieniają tylko metody niszczenia człowieka, odbierania mu nadziei, odbierania mu sensu życia. I co to z tego ma wyniknąć? No z tego już nic nie wyniknie, to będzie pustka. Dlatego my, jako Polacy, tak mocno związani z chrześcijaństwem i z Kościołem, musimy pamiętać, że mamy poprzez naszą postawę w życiu codziennym, która respektuje te różne odniesienia, jakie wyznaczają pole życia człowieka, my musimy tę wiarę i tę postawę umacniać, ponieważ z jednej strony napiera na nas ideologia cezaropapizmu, czyli państwa, które wykorzystuje religię po to, żeby innych zniewolić, a z drugiej strony mamy ateizm, czyli próbę budowania cywilizacji pozbawionej w ogóle Boga. I te dwie ideologie łączą się w ataku na cywilizację personalistyczną, czyli taką, która w każdym człowieku odnajduje osobę, a więc tego, kto posiada swoją podmiotowość, godność i prawo do szczęścia w postaci adekwatnego dla siebie celu. To jest właśnie ten kontekst, w którym każdy z nas podejmuje decyzje, tak by te decyzje były perspektywą osiągnięcia szczęścia, do którego każdy z nas dąży, ale którego obraz jest uwarunkowany różnymi kontekstami właśnie, czy to będzie nauka, czy to będzie sztuka, czy kultura, czy polityka. I te konteksty trzeba ogarnąć, uporządkować, pamiętając właśnie, że jako ludzie jesteśmy osobami i z tego tytułu przysługują nam określone prawa niezbywalne, takie jak prawo do życia, prawo do przekazywania życia w rodzinie, prawo do poznania prawdy, prawo do głoszenia prawdy, prawo do życia w społeczeństwie właściwie zorganizowanym, a wreszcie nawet, jak to Grecy Perykles ujmowali w sposób niezwykle, wydawałoby się prosty, ale jakże ludzki, mamy prawo do dobrosąsiedztwa, zarówno w naszym życiu osobistym i rodzinnym, ale także międzynarodowym. To było coś cudownego, spojrzeć na życie człowieka i międzyludzkie w taki właśnie sposób, żeby to dobro, którym z natury powinniśmy oddychać, żeby ono stało się naszym udziałem również w kręgu jak najbliższym sąsiedzkim, jako szczególnie ważnym kręgiem, z którego zbudowane jest dane społeczeństwo ujęte w ramy państwa. To jest ten nasz świat, który od wieków nam towarzyszy, ale który niestety jest na różne sposoby łamany, niszczony, deformowany. Właśnie poprzez czy to aborcję odbiera się prawo do życia, czy poprzez niszczenie rodziny, poprzez manipulację i cenzurę, poprzez zniekształcone systemy polityczne, czy wreszcie przez politykę, jaką stosowano jeszcze w Związku Sowieckim, jakby zasiedlania ludzi i republik tymi, którzy będą do siebie cały czas wrogo nastawieni. To są takie zasady, wydawałoby się banalne, ale to dla nas banalne, bo dla nas są normalne, ponieważ my od ponad 1000 lat właśnie te zasady uznajemy za nasze. I niech one nam pomagają podejmować właściwe decyzje, niezależnie od tego, czy czasy są łatwiejsze, czy trudniejsze, a w razie czasów trudnych, tym bardziej musimy się mobilizować i zbierać, żeby tego świata, który jest naszym światem, światem kultury polskiej i katolickiej, żeby tego świata, broń Boże, nie utracić przez niewłaściwe decyzje, również polityczne, ponieważ w takich warunkach, jakich dzisiaj znajdujemy, możemy już się nie znaleźć więcej, a więc tym bardziej musimy chronić i pielęgnować to, co mamy. Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, chciałbym powrócić na moment do racjonalności w kontekście tego wymiaru religijnego. Wspomniał pan o tym ważnym aspekcie racjonalności. Ale dzisiaj mamy do czynienia, właściwie patrząc na filozofię od dłuższego okresu czasu, mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną postawą i zachowaniem, nurtami różnego rodzaju filozoficznej myśli, które w imię tej samej racjonalności są w stanie mówić współczesnemu człowiekowi, że Boga nie ma.
No bo tutaj chodzi o taką rzecz, jak pojęcie racjonalności posiada wiele wymiarów, czyli mamy jeden rozum jako ludzie, wszyscy mamy, każdy ma swój rozum jako rozum. Natomiast pojęcie racjonalności jest już związane z typem poznania, które uznaje się za naukowe. Tylko uwaga, co innego będzie poznanie naukowe, koncepcja poznania naukowego u Arystotelesa czy świętego Tomasza z Akwinu, a inna u Augusta Comte'a. Dlatego, że pojęcie naukowości w myśli klasycznej było próbą odpowiedzi na pytanie diati, dzięki czemu, czyli szukanie przyczyn ostatecznych, nadrzędnych, obejmujących przyczynę sprawczą, celową, materialną, formalną. To było całe bogactwo różnych przyczyn, które poznając zaczynamy coś rozumieć. Natomiast od czasów Comte'a pytanie naukowe brzmi jak? Otóż na pytanie jak nie dotrzemy do Boga. Bo to jest pytanie o to, jak coś się dzieje. i nic więcej. Natomiast dzięki czemu człowiek istnieje i po co człowiek istnieje, to jest traktowane jako pytanie nienaukowe, czyli nieracjonalne. Więc tu jest ta wielka pułapka, kiedy przy zawężonym, a nawet zdeformowanym paradygmacie, czyli wzorze naukowości, można zniszczyć racjonalność, tym racjonalność odnoszenia się do Boga.
Jeszcze jedna sprawa i za chwilę zaprosimy już naszych słuchaczy do współtworzenia rozmów. Na naszych oczach bardzo mocno toczy się niebezpieczny proces relatywizowania zasad moralności chrześcijańskiej.
Jeśli chodzi o tutaj sprawę moralności chrześcijańskiej, to przede wszystkim musimy zacząć od tego, że jest w ogóle moralność. Moralność, której kryterium, że jest moralnością albo demoralizacją, jest koncepcja człowieka, dla którego, czy ze względu na którego nasze działanie kierowane jest ku dobru. Czyli chodziło o to, że chrześcijaństwo przejmuje etykę klasyczną, ale uzupełnia ją o wymiar nadprzyrodzony. Tu nie ma wykluczania się. Etyka klasyczna, która opiera się na zasadzie czyń dobro, a zła unikaj, która opiera się na tych podstawowych zasadach prawa naturalnego, to jest etyka ludzkiego rozumu, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, czy ma łaskę wiary, czy nie ma łaski wiary. Natomiast chrześcijaństwo wnosi potwierdzenie tych zasad i ich wzmocnienie nadprzyrodzone. Tak jak wiadomo na przykład, że cnota męstwa jest czymś dobrym, bo pomaga człowiekowi zająć odpowiednią postawę wobec zagrożenia złem. I to jest definicja, którą możemy znaleźć u Platona czy Arystotelesa. Natomiast chrześcijaństwo wnosi jakby dodatkową moc tego nieulegania złu, czyli wytrzymania naporu zła. I tutaj właśnie jest jakby ten krok wyżej, kiedy w sytuacjach wyjątkowo trudnych ktoś, który potem właśnie ze względu na to zostaje świętym, on potrafił jeszcze być jeszcze silniejszym właśnie w tym nieuleganiu złu. Dlatego też, kiedy mówimy o moralności, to pojęcie tego, że jest to moralność chrześcijańska, ona jakby nie zmienia istoty moralności, która liczy się w przypadku człowieka, opiera się na tym, że człowiek podejmuje decyzje zgodne ze swoim sumieniem. Zgodne ze swoim sumieniem i równocześnie mając na względzie to, że sumienie jest czymś, co jako rozum praktyczny należy w człowieku wychowywać do tego, żeby trwało przy jasno rozpoznawanym dobru i jasno rozpoznawanym złu, którego należy unikać. Także tutaj, żeby nie musimy nadawać etyce wymiaru od razu religijnego. To nie jest konieczne. Tak, nie jest konieczne religia, żeby poznać, że 2 plus 3 równa się 5. Tylko to jest to dodatkowe wzmocnienie religijności poprzez relację człowieka do Boga, który właśnie umacnia człowieka i pomaga mu jaśniej rozumieć, co wybierać, a czego unikać.
Kiedy jesteśmy, panie profesorze, przy etyce, jeszcze jedno pytanie dotyczące zagadnienia związanego z wartościami. Dzisiaj mamy do czynienia bardzo często z pojęciami, których zmieniono znaczenie. Dzisiaj często antywartości nazywane są wartościami. Myślę chociażby o tym zbiorze, który nazwano wartościami europejskimi, tak często powtarzanym przez niektórych polityków Unii Europejskiej. A w tym zbiorze odnajdujemy rzeczywiście te przestrzenie, obszary, które na pewno wartościami nazwać nie możemy.
No właśnie tu jest ten problem z tymi wartościami, ze słowem wartość w ogóle, bo tradycja etyki klasycznej, czy sięgającej starożytnej Grecji, aż do czasów nowożytnych, w tej tradycji mówiono o dobru, jako czymś dobrym i o zły jako czymś złym. I było to coś dobrego lub złego ze względu na stan rzeczy. Na stan rzeczy. Na przykład stanem rzeczy jest dobrym jest to, że zjem dobre pożywienie, które nie zawiera jakichś domieszki trucizny na przykład. To jest coś dobrego i to każdy normalny człowiek to rozumie. Natomiast nastąpiło pęknięcie w kulturze europejskiej, głównie za sprawą Immanuela Kanta, gdzie wartości oderwano zrymujemy od rzeczywistości. Tu jest bardzo ważna sprawa, co się stało pod wpływem Kanta. Wartości, o których mówimy z takim entuzjazmem, okazało się, że w systemie Kanta one są nierealne. To są tylko pewne kategorie a prioryczne ludzkiego umysłu, ale to nie są realne, to nie jest realne dobro. Czyli z punktu widzenia realnego tego nie ma. Ale dla systemu jest. I to już są te myślowe przeskoki, które dla kogoś, kto nie studiował filozofii, są trudne do zrozumienia. No trudne, bo to trzeba, na to się składa cała tradycja, ale trzeba rozumieć w takim razie jedną rzecz, że z tego wynikają niebezpieczeństwa dla prawdziwej etyki, która chce opierać wartości na realnym dobru. Czyli sytuacja powstała taka, że od czasów Kanta zaczęto mnożyć wartości, bo to nic nie kosztowało, bo to było nierealne. I w związku z tym, jak mówi się o wartościach europejskich, po pierwsze, co to znaczy wartość, a po drugie, jakie one są? I okazuje się, że tak samo jak wartości chrześcijańskie, okazało się, że to potem ci, którzy propagują takie wartości, to właściwie robią to lekką ręką, no bo nie ma kryteriów realnych. Na tym rzecz polega, że a jak wartości chrześcijańskie, to które? Protestanckie, prawosławne, czy które chrześcijańskie? Bo to te chrześcijańskie i tamte chrześcijańskie. A nagle, jak widzimy, wpływ cezaropapizmu może być tak potężny, że on to wszystko powywraca. A więc sytuacja jest tutaj taka, że posługując się spontanicznie takim słowem jak wartość, możemy się posługiwać, to każdy mamy intencję, że to prawdziwe, czyli realne, ale jak przyjdzie co do czego, jakiegoś sporu ideowego, no to są konsekwencje. Bo to jest różnica, czy ktoś uznaje dane wartości za realne, czy za nierealne. Jak za realne, to co jest racją realności tych wartości? No i tu się już nie chcę męczyć, ale to są po prostu takie subtelności filozoficzne, które mają swoje skutki realne wtedy, gdy na przykład jakiś polityk zaczyna się odwoływać do tych tak zwanych wartości i budować w oparciu o nie swoją partię polityczną. No i wtedy okaże się, że w tym worku wartości jest wszystko. Jest wszystko i dochodzimy w końcu do subiektywizmu, że jeden uważa, że to, a drugi, że tamto. I się go nie zmusi.
Podobnie, panie profesorze, rzecz się ma ze sformułowaniem, któremu na imię prawo. Dzisiaj tutaj także mamy wywrócony porządek rzeczy, chociażby jeden z przykładów. Kobiety spod znaku pioruna mówią, że mają prawo do swojego brzucha, czy tutaj mają prawo do zabicia dziecka poczętego, a nie narodzonego.
No zdecydowanie, właśnie pojęcie prawa może być tak zmanipulowane, że ono będzie miało odwrotny sens, niż się spodziewamy, bo to jest tak, to jest jakby dalsze, czy uszczegółowienie tego, co dzieje się w etyce oderwanej od realnego dobra. Mamy prawo, przede wszystkim prawo do czego? I tutaj tym pojęciem jakby granicznym będzie prawo, moje prawo wobec prawa kogoś innego. I teraz, jeżeli moje prawo chcę wyegzekwować, to muszę liczyć się z prawami innych ludzi, bo jeżeli nie, no to będzie wojna jednego przeciwko drugim. Czyli tutaj jest taka rzecz, że prawo może być tylko do dobra, nie ma prawa do zła. To jest pseudoprawo, to jest nadużycie. Dlatego, że miarę prawości odczytujemy przez przedmiot i cel, do którego to prawo się odnosi. I jeżeli przedmiot lub cel jest niegodziwy, no to w tym momencie takie prawo jest pseudoprawem. Ale problem bierze się z innego źródła, mianowicie z tego, że o ile tradycja klasyczna prawość prawa opierała na realnym dobru i to dobru osoby, to w ramach tak zwanego pozytywizmu prawnego prawo staje się uznaniowe. Prawo staje się uznaniowe, czyli to prawo jest tym, co człowiek sam, spełniając pewne warunki, na przykład musi być większość w Sejmie, ale ta większość nie rozstrzyga kwestii realności i prawości. Jest tylko większością. Ona nie ma mocy stwórczej, nie może stwarzać dobra, bo dobro, siła dobra i wartość dobra, jakbyśmy chcieli tym słowem się posługiwać, płynie z rzeczywistości, jaką jest drugi człowiek osoba. Także to są pewne zawiłości filozoficzne, których nie ma sensu dalej rozciągać, bo to się zrobi za trudne, ale przeciętny człowiek zatracił poczucie prawa w sensie realistycznym na rzecz prawa stanowionego i mu powie tak, to jest prawo, bo zostało zapisane w dzienniku ustaw. A na jakiej zasadzie zostało zapisane? A bo głosowali i była większość. Ale jakby większość głosowała, że 2 plus 3 równa się 8, to co wtedy? To co wtedy robić? No i musimy wracać do zdrowego rozsądku, który kontaktuje z rzeczywistością. I dopiero wtedy możemy wracać do filozofii, ale jak zerwiemy kontakt z rzeczywistością, no to będą systemy filozoficzne, a niektóre z nich będzie się próbowało je realizować w ramach utopii i powstaje cywilizacja antyludzka.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Zapraszamy słuchaczy Radia Maryja do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania Jak żyć w trudnych czasach. Państwu przypomnę, że gościem rozmów niedokończonych jest pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii, Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przypominam numery telefonów do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej: 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 2333 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Bardzo dziękuję za tę audycję. Bardzo dziękuję za zagoszczenie pana profesora Piotra Jaroszyńskiego. Cieszę się tym spotkaniem niesamowicie. Tym bardziej, że do Torunia mało teraz jeździłem, pandemia za nami i tak dalej. Możliwe, że częściej będziemy się widywać. Tak potrzebna audycja i gdyby pan profesor, nie wiadomo jest to, ale gdyby pan profesor jeszcze podkreślił, co to znaczy być człowiekiem osobą. Co to znaczy, jak bardzo jesteśmy degradowani, kiedy tego subtelnego elementu ktoś nas pozbawi albo w tym pędzie przyzwalamy na to, żeby samemu się pozbawić tego, zdegradować. I tutaj jednocześnie chciałbym panu profesorowi podziękować za wszystkie felietony. Słucham ich z 20 lat, więcej niż 20 lat. Nagrywałem jeszcze na kasetach magnetofonowych, a teraz dziękuję za pana profesora stronę internetową, która jest bardzo bogata. Możemy tam sięgnąć do wykładów pana profesora sprzed 20 paru lat z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Londynu. Bardzo ciekawy wykład, co to znaczy być Polakiem. Tam też jest. Tę płytę to kiedyś sobie zafundowałem w Toruniu, ale widzę, że w tej chwili ten wykład jest dostępny na pana profesora stronie internetowej. Co by nie mówić, same podziękowania za książki, które pan wydawał, za pański wielki udział w powszechnej encyklopedii filozofii i encyklopedii filozofii polskiej. Pańskie teksty to się czyta nie jak instrukcję PlayStation, tylko czyta się jak człowiek adresuje ten tekst nie do maszyny, tylko do drugiego człowieka. I za to chciałem panu serdecznie podziękować. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, panie Krzysztofie. Bardzo proszę, panie profesorze.
No, bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za tak miłe słowa. To dla kogoś, kto przeprowadza pewną pracę myślową i daje temu wyraz w słowie głoszonym albo pisanym, to największą radość sprawia właśnie to, że taki tekst żyje, że to ludzie do tego nawiązują, coś pomaga im zrozumieć. I to jest właściwie największa satysfakcja. Także dziękuję za ten głos z Malborka, pana Krzysztofa. Tak w skrócie, bo to są takie już, jak to mówiono kiedyś, pojęcia pułapowe, ale żeby być osobą, mamy na to Jan Paweł II jeszcze jako autor publikacji z zakresu etyki i antropologii filozoficznej zwraca uwagę, bo w przypadku innych języków, zaczynając od greki prozopon czy persona po łacinie, czy w językach nowożytnych, narodowych jest słowo persona i ono jest jakby takie nieprzezroczyste, nie wiemy co to znaczy. Natomiast my mamy polsko-słowiańskie słowo osoba, w którym podkreślone jest to, że o sobie ktoś decyduje. To jest wspaniałe. Już nie, bo jak się powie o masce, o obrazie, to trzeba więcej tłumaczyć. A tu jest ten, że ja decyduję o sobie. Zwierzę o sobie nie decyduje, a człowiek decyduje o sobie, co będzie robił, czego nie będzie robił. Nawet za największą cenę powie, że nie. Czyli tak mówili Neinsager, czyli ten człowiek to istota, która mówi nie. Nie, no to cię zatłukę, no to trudno, ale nie zrobię tego, bo się nie godzi. Prawda? Więc to jest taka siła ludzkiej woli, której dopóki człowiek jest przytomny, nie da się złamać. Nie da się złamać. Jak nie chce, to nie da się złamać. Nie ma żadnej siły, która by człowieka zmusiła. I stąd właśnie to jest jakby pokazuje moc i skalę bycia osobą, czyli decydowania o sobie, jaką podejmę decyzję, co wybiorę, a czego nie wybiorę. To jest właśnie ta. I na to się składają funkcje dwóch władz swoiście ludzkich. Rozum, czyli co wybierasz, czego nie wybierasz, i wola, wybierasz czy nie wybierasz. Rozum i wola. I one jak są sprzężone, to stanowią niesamowitą siłę, która pomaga przetrwać najtrudniejsze nawet sytuacje. I to są właśnie, to jest ta perspektywa rozumienia człowieka jako bytu osobowego w chrześcijaństwie. To właśnie to podniosło chrześcijaństwo, tę unikalną pozycję człowieka jako bytu osobowego w całym wszechświecie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? No, niestety komuś zabrakło odwagi. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Kazimierz z Białegostoku. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora i wszystkich radiosłuchaczy w naszej ojczyźnie i poza jej granicami. Bardzo się cieszę rzeczywiście z tego tematu poruszonego dzisiaj w rozmowach niedokończonych i pragnę wyrazić właśnie swoje myślenie na ten temat. Otóż życie człowieka rzeczywiście na ziemi jest bardzo złożone i niekiedy bardzo trudne. Jednakże człowiek żyjący godnie i pożytecznie ma radość życia dnia codziennego i nadzieję na wieczność. Zważywszy jednakże że bardzo często godne życie człowieka nie podoba się dla innych ludzi i dla nawet całych systemów społeczno-politycznych. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że ludzkość częstokroć zapomina o podstawowych wartościach takich jak dobro, godność, poświęcenie, nadzieja, wiara w Pana Boga. To powoduje w efekcie wojny, nieszczęścia, gwałty, zabójstwa, kłótnie, rozwody i smutek dnia codziennego danego człowieka. Mimo jednak powyższych uwarunkowań dążmy ku celom szlachetnym, ku Panu Bogu, miłując bliźniego i pracując z oddaniem do naszej ukochanej, umiłowanej ojczyzny Polski. Szczęść Boże!
Bardzo dziękujemy, Panie Kazimierzu, Panie Profesorze, proszę
Tak, bardzo. No nie, no Panie Kazimierzu, tak Pan ładnie to powiedział, że aż mnie dech zaparło, naprawdę bardzo pięknie. Także dziękujemy i pozdrawiamy Białystok i wszystkich z Białegostoku i okolic. Także dziękuję, Panie Kazimierzu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Zawsze i wszędzie, kogo witamy?
Marcin z Mazowieckiego.
Bardzo proszę, Panie Marcinie.
Witam serdecznie. Chciałem powiedzieć takie coś, że ja mam prawo być tu szczęśliwym. Na tej ziemi, bo słyszałem kiedyś na kazaniu, że życie wieczne zaczyna się od poczęcia mojego, bo nawet Bóg Pan Bóg przedwieczny przed stworzeniem świata miał w planach Bożych moją osobę. A nie tylko, że życie wieczne zaczyna się po mojej śmierci. No i tutaj odczułem dużo łask od Pana Boga i staram być się z Nim we właściwej relacji. To znaczy jest hierarchia wartości. Pan Bóg jest nade mną. Nie? No i tak gdy ogarnia mnie trwoga, cieszę się, że mam Pana Boga. I z nim własną relację i on zawsze ma rację. Takie coś napisałem sobie wierszem. No i takie coś w trudnym, ciężkim natłoku spraw szarego codziennego życia. Spraw, Panie, szczerą prośbę, spraw, bo ziemia i niebo do zdobycia. No ale też sobie powtarzam czasami, że te wspomnienia, te myśli o przyszłości mnie przygniatają. A ja tak sobie mówię, czasami też można powiedzieć, będzie co będzie, que sera, sera, ale staram się być tu i teraz i wziąć sprawy w swoje ręce i nie być gnuśnym i działać. A jednakże to wspomnienia wracają, no to ja sobie tak mówię, jakby miało być inaczej, to by było inaczej. No i jeszcze wierzę w to, uwierz w siebie, to ja nie lubię tego słowa, tylko ja tam uważam, że uwierzyć w to, co mnie Pan Bóg uposażył. I jak ten Ignacy Loyola mówi, lepsze jest wrogiem dobrego, to wie, dążyć ku większemu dobru, ku służbie Panu Bogu i ludziom. No i też nie lubię tego, że praca nad sobą, co to znaczy, nie? No to tak też nie lubię tego, bo to też brzmi egoistycznie. Ja tam wolę współdziałanie z łaską Bożą. Ja Pan jest zawsze u góry, to on wie, co jest dla mnie lepsze. No, tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Marcinie, pozdrawiamy gorąco. Proszę bardzo, Panie Profesorze.
No ja się cieszę, że pojawia się to właśnie ten aspekt, z którego, w ramach którego nasza kultura jest jakby taka coraz bardziej jałowa, czyli to, że człowiek w sposób naturalny szuka swojej relacji do Boga i to tak jak próbuje w postaci pewnego dialogu, szukając rozwiązań, które go jakoś podnoszą. Także to jest bardzo cenne, bo przecież teraz, zwłaszcza w świecie zachodnim, mamy do czynienia z takim step powstaje na miejscu tych obszarów życia człowieka, gdzie odnosi się do Boga na ile może, bo jest przecież tylko człowiekiem, ale równocześnie tylko jako człowiek może zwracać się do Boga z takimi pytaniami czy prośbami. No, trzcina tego, jak Pascal mówił, nie myśli. Nie ma takich problemów i kot nie ma takich problemów. A człowiek, jeśli zwłaszcza jeśli nie jest sztucznie, bo przecież systemy totalitarne rywalizowały z Bogiem. To jest wieczny paradygmat tego, że człowiek chce być ponad Panem Bogiem, czyli to największy rodzaj pychy. A tutaj jest to ustawienie się właśnie na właściwym miejscu. Na właściwym miejscu. Takie ustawienie człowieka daje tę otwartość szukania kontaktu z innymi, zwłaszcza z osobami duchownymi, które jakby zawodowo się tym zajmują i zaczynając od studiów teologicznych, mogą wtedy wyjść naprzeciw i pomóc człowiekowi się i odnaleźć, i no, iść do przodu, działać tak, żeby to wychodziło na dobre.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam szanownego pana profesora i ojca. Ja chciałam tutaj taką sprawę poruszyć, bo uważam, że mówienie o wartościach to jest unikanie mówienia rzeczywiście tego, co chce się powiedzieć, co się myśli. Bo jeżeli nie określamy tych wartości od razu w wypowiedziach, no to jest po prostu taki bełkot urzędniczy. Przepraszam za kolokwializm. Natomiast jeśli chodzi o godność, często się słyszy właśnie o tej godności, godności, godności. Ja miałam okazję kiedyś tam już jakiś czas temu nawet mówić o tym, kiedy młodzi adepci medycyny tam żądali większych pieniążków dla siebie. Twierdzą, że oni muszą żyć godnie. Godnie żyć można w biedzie, bo godność to jest honor, szlachetność, dobro, uczciwość, wiara, no i oczywiście życzliwość i dobroczynność na taką skalę, jaką możemy to dać. Pan profesor na pewno się domyśli. Ja trafiłam kiedyś na takie stwierdzenie jakiegoś filozofa, że wielkie szczęście albo wielkie nieszczęście, wielkie pieniądze albo wielka bieda, dobrego uszlachetnią, złego upodlą. To tyle bym chciała tutaj poruszyć. Właśnie boli mnie to, że jeszcze nasz język polski, który jest tak piękny, ma tyle przymiotników, a często się słyszy tylko fajne, po prostu się zachwaszcza ten nasz język. Ja na każdym kroku bronię go w rozmowie. Mam jeszcze okazję mieć różne kontakty z młodzieżą, ponieważ ludzie przestają mówić po polsku. Ja wiem, że pan używa pięknego języka, naszego kochanego, i to powinno być naśladowane. Przepraszam, bo chciałabym wiele powiedzieć. Serdecznie profesorze pozdrawiam. Dziękuję.
A jak pani na imię?
Dziękuję, że byłam w pana rękach, kiedy jeździłam do toruńskiej szkoły. Bardzo jestem wdzięczna za to, że pan mnie kiedyś pochwalił, jeszcze zanim spotykaliśmy się na wykładach, a potem moją pracę. Serdecznie dziękuję. Mówi Bernadeta.
Dziękuję pani Bernadeto. Bardzo proszę, pani profesorze.
Dziękuję. Bardzo, bardzo się słuchało. Interesująca wypowiedź, bo widać, że ludzie, którzy myślą, no mają pewien niepokój. I to dotyczy właśnie tych słów jak wartość. Jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi o to, żeby jakąś cenzurę zakładać, tylko żeby być świadomym, w jakim sensie to jest używane, bo może być przeciwnym, niż mamy taką intencję. I wtedy to może być źródłem pewnego niepokoju czy pewnych myślowych nawet błędów. Także ja polecam wziąć... bo to Hartmann wprowadził to pojęcie wartości chrześcijańskich i tam było poczucie humoru, różne rzeczy, tak powynajdywał i wpisał, bo chodzi o to, że to zastąpiło realne wartości, które związane są czy to z porządkiem etyki, czy z porządkiem estetyki, to były realne wartości. Natomiast właśnie Kant otworzył furtkę dla bardzo wyrafinowanej, ale subiektywizacji, czyli to są własności naszych władz poznawczych, czy naszych władz obejmujących uczucia choćby, a nie realne. One nie są realne. Tu jest właśnie ten cała pułapka. Bo u Kanta nie ma realności. To są kategorie a prioryczne umysłu i pozostałych władz. Na to zwracam tylko uwagę, żeby być uwrażliwionym. Następnie, i potem efekt jest taki właśnie, że różne partie, które realnie się wykluczają, ale do jednego worka wrzucają te wartości. Wartości europejskie. To już naprawdę śmieszne jest, no bo to pojęcie Europy jest tak nieokreślone i tak zróżnicowane, że jak się nie doprecyzuje, no to wartości europejskie, no demokracja. No ale jaka demokracja? Jest 50 typów demokracji. Która demokracja? No i tak po kolei wszystko, co się dociśnie, się rozpływa. Dlaczego? No bo to są ekonomiści i prawnicy. Oni nie mają podkładu wykształcenia głębszego. Mogą się obrażać, proszę bardzo, ale na te podstawowe pytania nie odpowiedzą, co to jest prawo na przykład. Wyjdzie im definicja prawa stanowionego, no że to jakiś wynik woli większości i po wszystkim. Także tutaj to są ciągle te połacie naszej kultury, które są albo niedopracowane, albo też poddane różnym manipulacjom. A wobec tego, że właśnie te dziedziny były oczkiem w głowie komunizmu, no to one dalej się mają, wielu z nich ma się dobrze. Następnie to, co pani właśnie o tej godności znowu, to dignitas po łacinie. Tu chodzi po prostu o to, że jest to człowiek, jest osoba, jest to taki byt, która posiada godność, to znaczy my musimy zapytać ją o zgodę. Posiada godność, to znaczy my nie możemy jej traktować instrumentalnie. Nie możemy, jak konia weźmiemy za uzdę i pociągniemy, gdzie chcemy. Nie będziemy go pytać, czy chce iść w lewo, czy w prawo. A człowieka musimy zapytać, czy chcesz w lewo, czy w prawo iść. Nie możemy poza jego wolą dokonywać pewnych czynności. I to jest godność. Dignitas. I właśnie no to byłoby też z mojej strony podziękowanie dla pani Bernadety, bo to daje poczucie, że taka praca, nawet ileś lat minęło, a jednak coś w kimś zostało sensownego i pomogło mu żyć, a równocześnie my pracując jako właśnie wykładowcy, nauczyciele, profesorowie, my nie wiemy, na jaką glebę co pada, nie wiemy, kiedy coś z tego wyrośnie. Więc tym bardziej trzeba siać jakby w nadmiarze, nie zrażając się tym, że niektórzy wcześniej, a inni później dojdą do pewnych wniosków, do których by nie doszli, gdyby nie ta praca ich mistrzów.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień Boże, Wojciech z Piekta.
Witam, panie Wojciechu.
Trzy takie sprawy. U nas w moim gronie, jestem inżynierem dźwięku, bardzo często mówi się, że myślenie ma przyszłość. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to o czym pan profesor wspomniał wcześniej, a nawet w świecie inżynierskim wkrada się zagadnienie definicji pojęć, czyli my tam sobie o czymś dyskutujemy i to naprawdę, dosłownie w świecie techniki, to, co jedni rozumieją pod jakimś pojęciem, to wcale nie jest to, co drudzy rozumieją. I trzecia rzecz, zawsze mnie to tak właśnie przekonywało, że coś jest wyżej ponad prawem ludzkim. I wczoraj miałem dłuższą taką rozmowę z przyjacielem, architektem, profesorem architektury, którego gorąco pozdrawiam, może nas słucha. I też mu tak właśnie tłumaczyłem, że no coś musimy wymyślić z naszym problemem, bo rzeczywiście, mimo że prawo stanowi tak, musimy coś stworzyć i wymyślić tak, że myślenie ma przyszłość, to jest genialna rzecz i w ogóle genialny temat, to już dawno takich fajnych rozmów niedokończonych nie było na antenie. Znakomite, no genialne, nie mogę się nazywać pana profesora. Definicje, pojęć, to jest gigantyczna w ogóle zagwozdka, co to będzie dalej, bo to jest nawet, to się powtarza, w świecie techniki, no i wszystkiego dobrego, przechodzę do słuchania.
Dziękujemy, panie Wojciechu, bardzo proszę, panie profesorze. Mm-hmm.
Tak, panie Wojciechu, właśnie czasami jest tak, że mamy pewne powiedzenia, które wyrażają naszą intencją jako przeciwieństwo czy przeciwstawienie się pewnym tendencjom, w ramach których redukuje się albo eliminuje się myślenie sprowadzając człowieka do jakiejś maszyny albo robota. Tymczasem człowiek ma prawo do myślenia, czyli do szukania prawdy, dzielenia się nią i bez myślenia będą ludzie bezmyślni, a ludzie bezmyślni przestają się w jakimś momencie być ludźmi. Po prostu stają się tylko narzędziami w rękach utopistów, czyli tych, którzy projektują świat nie tylko bez Boga, ale i bez ludzi. Więc to jest bardzo groźne, jeżeli wyłączymy myślenie z naszego życia w perspektywie przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o definicję pojęć, no właśnie na tym cała rzecz polega, że bez filozofii te wszystkie nauki stają się bezsilne, ponieważ taka prosta rzecz, czym się zajmuje matematyka, co jest jej przedmiotem? Ja zacząłem analizować podręczniki do szkół średnich właśnie na początku, bo muszą wtedy określić, co jest przedmiotem, jak rozumianym. No i okazuje się, że klops. A jak odwoła się do liczby, to co to jest liczba? I klops jest. Nie, po prostu nie można dalej posuwać się naprzód, tylko się będzie wtedy taka wersja. Załóżmy, że... No to jak załóżmy, no to już mamy myślenie hipotetyczne. To już nie wiadomo, to możemy założyć sobie i tak, możemy sobie inaczej założyć. Więc tu jest taka pięta Achillesa właśnie tych nowożytnych nauk, że z jednej strony są takie wspaniałe osiągnięcia naukowców, zmieniamy świat, a z drugiej strony w punkcie wyjścia okazuje się, że to jest bardzo cieniutkie, bardzo słabe i tylko brak metodologii poznania naukowego w ramach różnych dziedzin nauki powoduje, że ktoś jest tak mocno jakby zafascynowany dziedziną, którą się zajmuje. A to jest niestety lód bardzo cienki.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Słuchać. Mówię Jarosław z Wejherowo na Kaszubach. Serdecznie pozdrawiam profesora, ojca Piotra oczywiście. O, poziom jest bardzo wysoko. Postawiony belka jest ustawiona, czy poprzeczka wysoko. Albowiem tutaj słyszymy właśnie, to jest esencja właściwie polskiej kultury. To, co pan profesor uprzejmie nam wszystko podaje. Ja sobie przypominam takie spotkanie kiedyś onegdaj w Toruniu, kiedy takie ważne kwestie, takie jeszcze polityczne za czasów tamtych i jeszcze innej ekipy. No, pan profesor powiedział, no, dłużej klasztora od przeora. I rzeczywiście, tylko system jeszcze nadal trwa. Mówimy często o demokracji. Europa, no, to już jest hasło, demokracja. Wartości właśnie, tylko że tych wartości jeszcze nikt nie skodyfikował. Nie mamy coś takiego jak na przykład dekalog wartości europejskich, prawda? Tak jak nam podaje nasza religia, że no mamy, wiemy, że jest 10 przykazań i tak. Tutaj Europa właśnie bez przerwy nam sufluje jakieś wartości. Tymczasem widzimy, ta Europa się rozsypuje na naszych oczach. To jest po prostu już byt, który odchodzi, ale ma siłę jeszcze w zniewalaniu. I to zniewalanie właśnie idzie w kierunku naszym, polskim, kultury polskiej, cywilizacji łacińskiej. I nasza obecność w tamtej sferze europejskiej kultury, w cudzysłowie, coraz bardziej staje się, no powiedzmy, jakaś taka, no skorodowana, wręcz utlenia się. Jest coraz mniej Polaka w Polaku, katolika w katoliku, a my wpatrzeni zamglonymi oczyma, łzawymi w telewizor, to znaczy w cudzysłowie my, wyobrażamy sobie, że coś jeszcze z tej Europy. Ta Europa jeszcze się nie wyspowiadała ze swoich grzechów. Ta Europa jeszcze się nie zreflektowała, czym była i jakie nam szkody poczyniła Polakom i wielu innym narodom. Także jeżeli jeszcze miałoby się coś naprawić, nawrócić, to myślę, że polska tradycja, niedawno obchodzone święto Konstytucji 3 maja, nam wyraźnie mówi o demokracji. Jaka powinna być demokracja? Nie wiem, co pan profesor sądzi, ale tam jest powiedziane, że demokracja to jest właśnie oddolna, ziemska. Wszystkie ziemie musiały decydować o tym, co potem Sejm zatwierdził, nawet król. A my tymczasem mamy demokrację partyjną, uzurpującą sobie prawo do decydowania o losie Polaków. Czy tak musi być? Zostawiam to pytanie ze znakiem zapytania. Pozdrawiam serdecznie pana profesora. Miło słyszeć i szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy panie Jarosławie. Proszę panie profesorze.
No tak, tutaj pan już wszedł w politykę mocniej i tu całe, żeby tego nie przegadać tematu, cały problem polega na tym, że polityka, czy chcemy, czy nie chcemy, jest oparta na pewnym układzie sił i w związku z tym muszą być odpowiednie siły, żeby realizować jakiś scenariusz, czy swoją wizję. No bo w innym wypadku można stracić to, co się posiada. Dlatego polityczność w tym zakresie, jako przedłużenie cnoty roztropności, ona wymaga rzeczywiście roztropności. Bo łatwo coś powiedzieć, że zmieńmy jednych, a wyrzućmy drugich, no tylko kto to będzie robił? Dlatego pewne rzeczy należy robić krok po kroku, umacniać się, naprawiać to, co zostało popsute, korzystać z tych instrumentów, możliwości wpływu poprzez taki, nawet taki typ demokracji, możliwości wpływu na tę sytuację i na przyszłość, bo przecież wyobraźmy sobie, że kilka lat temu wybory inaczej by się potoczyły i co by z tego wszystkiego zostało. Także tutaj to trzeba bardzo, bardzo subtelnie na to patrzeć i nie rozpędzać się tam, gdzie jest za mało siły, natomiast nie marnować okazji do robienia dobra w zakresie, w różnych wymiarach naszego życia, poczynając od najbliższych, czyli rodziny, czy jakiejś społeczności, do której należymy, i to umacniać, a wtedy mogą się, tak jak odzyskaliśmy niepodległość w 18 roku, układy sił mogą się zmieniać jeszcze, także tutaj warto jest ciągle dbać o to, żebyśmy my się umacniali w ramach tego, co jest dostępne. Także rozumiejąc intencje, o jakich pan mówi, ale trzeba właśnie troszkę jakby zweryfikować pod kątem możliwości działania i jakby to włączania czy zachęcania ludzi do udziału w życiu państwa. I najprostszym sposobem to jest właśnie udział w wyborach. Nie można tego lekceważyć i zostawić samo sobie. Udział w wyborach, a druga rzecz to jest porządne kształcenie kolejnych pokoleń, no bo trzeba jeszcze coś umieć, żeby mieć na coś wpływ poważny i pozytywny. A drogą podstawową do kształcenia jest właśnie dobra szkoła, czyli trzeba wspierać dobre szkoły na różne sposoby, wysyłać młodzież i żeby tak jak choćby Akademia w Toruniu Kultury Społecznej i Medialnej spełnia właśnie swoją rolę wychowawczo-edukacyjną w sposób niezwykły. Także jak najbardziej wysyłanie dzieci, młodzieży właśnie do takiej szkoły jest działaniem o charakterze nie tylko prywatnym, ale po prostu patriotycznym, a również religijnym, bo to jest i dla dobra Kościoła.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Dariusz Zamościa, pozdrawiam ojca prowadzącego księdza i pana profesora. Ja tutaj chciałem się spytać, bo tutaj nawet się wypowiedzieć, bo tutaj jest temat jak żyć w trudnych czasach. Człowiek, tak jak ja tutaj sobie przez te parę telefonów, prawda, przemyślałem, człowiek trudne czasy musi traktować jako czas zewnętrzny, na zewnątrz, bo wszyscy prawodawcy bardzo łatwo po prostu wiedzą, że efekt jakby fizycznego działania jest słaby na człowieka, więc ustala się takie prawa, aby człowiek je przyjął i uznał za swoje. A to jest działanie od zewnątrz, to jest działanie na wnętrze człowieka, bo nie jest rzeczą wcale taką silną działanie zewnętrzne, lecz bardziej silną i niszczącą jest działanie wewnętrzne. Bo w Piśmie Świętym jest napisane, poganie z natury swojej, jeżeli prawo, jakby naturalnie prawo, prawda, mają wpisane, to sami dla siebie są prawem. To jest tak, że każdy człowiek wie, co jest złe, co jest dobre. To nie jest tak prawda, że nie wie. Tylko my na to działanie wewnętrzne albo się tchórzymy po prostu i pozwalamy na to, żeby to tak działało, albo udajemy, że nie widzimy, albo je przyjmujemy. A człowiek w wolności wewnętrznej jest zawsze sprzeciwem wobec świata. Więc żyjemy na świecie, a jednak nie jesteśmy z tego świata. I takimi ludźmi faktycznie tacy ludzie są atakowani, bo są uważani za wywrotowców, bo się nie da nimi kierować. Człowiek jest integralny, jest osobą, która sobie daje radę, kiedy jest wewnętrznie spójny. To może tyle, dziękuję.
Dziękujemy panie Dariuszu. Bardzo proszę panie profesorze.
Tak, to jest dobry kierunek, dobra myśl właśnie. Nawet wprowadzając takie rozróżnienie na człowieka i zewnętrznego, i wewnętrznego, wiemy, że ostatecznie chodzi o to, żeby tego człowieka wewnętrznego umacniać. I drogą do umacniania są właśnie trudności, które trzeba pokonać, a im bardziej będziemy umocnieni, tym łatwiej i z większą chęcią nawet te trudności będziemy starali się po prostu albo zniwelować, albo ominąć, to zależy już, jaka będzie sytuacja. Ale trzeba pamiętać, jeszcze raz podkreślę, to Tomasz za chwilę używał tej kategorii, ona jest bardzo interesująca, mianowicie mówił o sublimacji, która byłaby jakby przerobieniem sił tych zewnętrznych, biologicznych, uszlachetnienie ich w taki sposób, że stają się należą do tej strony duchowego życia człowieka. To jest bardzo ciekawe, że człowiek ma perspektywę rozwoju poprzez sublimację, czyli uszlachetnianie, uduchowienie tej wewnętrznego życia, jakie w nim przepływa, a nie pozostawania i dlatego jakby sport troszkę znalazł się w pułapce, bo nie wiadomo, do czego to ma dalej prowadzić, a większość kończy kontuzjami. Czyli wspaniale, że osiągają takie wyniki, tylko no co dalej? No, będzie grał, aż sobie doprowadzi organizm do przeciążenia i do kontuzji na całe życie. A tu chodzi o to, żeby właśnie te siły biologiczne, które są potrzebne, nie można tutaj idealizować, że człowiek jest czystym duchem, ale żeby te siły biologiczne miały też, na ile to możliwe, ale ujście w stronę duchową, żeby wzmacniać naszego ducha, bo to jest ostatecznie perspektywa życia człowieka.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Mirek Małopolska.
Witamy Pani Mirosławie.
Ja powiem taką rzecz. Mówimy, to było już mówione o tym, że należy myśleć przy tym, co się przekazuje i w ogóle. Ja uważam, że na przykład dość często ludzie po prostu kalkują pewne wzory i to nie nasze wzory. Dobrze by było, aby kalkowali coś z przeszłości, na przykład używali na przykład staropolszczyzny, czy tego, ale kalkują bezmyślnie angielskie zwroty, angielskie jakby dosłownie angielską składnię. W hierarchii rozwoju języków według mojej wiedzy to angielski stoi niżej od polskiego. Dlaczego my przyjmujemy takie rzeczy? Dzisiaj na przykład w dzisiejszych czasach ludzie używają takiego określenia, że istnieje, wszystko istnieje. A zapominają o takim rzeczy, że coś jest dostępne, coś można zrobić. No istnieje moim zdaniem to Bóg, a jeżeli mówimy o programie komputerowym, to ten program jest dostępny. Funkcja tego programu jest dostępna. Dla ludzi wszystko istnieje. Druga taka rzecz, link. Przecież mamy ładny zwrot w polskim języku, odnośnik albo jakieś tagi. Mamy znaczniki. Czy używanie litery V. W języku polskim normalnie nie używamy literki V, a wszyscy tą kopiują, jakieś wstawiają tą literkę V. Powiem tak, że nawet na stronach Radia Maryja wyraz wideo jest napisany przez V. Niby to jest dopuszczone, no ale to takie trochę rażące. No nie wiem, no ja tak to uważam, że powinniśmy po prostu bardziej się skupić i pomyśleć, zanim coś przekażemy, jakąś informację, bo tak kalkulujemy ten angielski, kalkulujemy i za chwilę nasza składnia, nasza gramatyka ulegnie takiemu zawężeniu, że nie będziemy rozumieli, co mówimy, tak, co chcemy przekazać. To może tyle.
Dziękuję. Panie Mirosławie, pozdrawiam. Bardzo proszę, panie profesorze. Mm,
tak, to już są ciekawe wątki, które w zasadzie za mało są podnoszone przez instytucje i medialne, i państwowe. Bo jednak język jest dobrem wspólnym narodu. I to oczywiście trzeba mieć wyczucie. Nie można jak cenzor do wszystkiego podchodzić, bo tego nie pokonamy, ale jednak we Francji dbają o to, żeby jest specjalne ciało państwowe, które ma na uwadze czystość i piękno języka francuskiego i na ile można to koryguje pewne zwroty, które się pojawiają w języku. Wiadomo, że są to zwroty angielskie, a angielski, jaki znamy, to jest prymitywna łacina. Ja czasami bawię się i czytając książkę angielską z filozofii, to pamiętam, jedno zdanie miało 11 wyrazów, z których tylko jeden był angielski, a reszta to była łacina albo greka, ale właśnie uproszczona. Także to z tym angielskim to też bym nie przesadzał, bo to jest takie sięganie z jednego języka do drugiego języka. Ono w momencie, kiedy to się dzieje za sprawą osób, które nie mają świadomości różnorodności języków i które są pierwsze, a które drugie choćby historycznie, no to powoduje, że ten język robi się taki brzydki, zaśmiecony. I na przykład Mickiewicz panu Tadeuszu prawie w ogóle nie używał latynizmów. W ogóle nie było, ponieważ on był specjalistą od filologii klasycznej, to doskonale znał języki, słowa polskie i słowa pochodzące z innych języków. Chyba że to była sytuacja, w której szlachcic zaczynał mówić po łacinie, no bo taka była wtedy moda. Ale do dobrego tonu kogoś, kto czuje wielkość i związek z językiem polskim, tak wspaniałym i pięknym, no to jest pewien zgrzyt. To jest pewien zgrzyt i świadczy po prostu o nie za wysokiej kulturze. Tu dobra uwaga była na temat istnienia. Właśnie to jest nadużywanie pewnych słów tam, gdzie można użyć innych i to nadużywanie słów, które mają swoje znaczenie, jak istnienie na przykład bardzo silne w metafizyce. Także wprowadzanie tego słowa po to, że do rzeczy prozaicznych, to nie ma potrzeby, nie ma po co. Następnie, oczywiście też można te słowa, które wchodzą do obsługi, no i teraz tak, komputer, już mamy słowo łacińskie i tak dalej. W każdym razie musimy mieć świadomość, że do dobrego tonu powinno zależeć nam jako użytkownikom tego wspaniałego języka, jakim jest język polski, żeby jak najmniej zachwaszczać cudzoziemskimi wyrażeniami czy słowami i pamiętając jednak na szczęście, jak na to zwrócił uwagę Melchior Wańkowicz, że język polski to jest taki strusi żołądek, że on oczywiście naprzyjmuje tych różnych słów obcych szybko, ale jakoś tak jest, że potem je wypluwa, wyrzuca z siebie. Także przy odrobinie dobrej woli i wiedzy można naprawdę ten język podczyścić i starać się utrzymać na poziomie godnym dla ludzi, którzy no jednak, którym zależy na kulturze wysokiej polskiej i języka polskiego.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze Piotrze oraz szanownego pana profesora. Mówię, że z Francji, ale chciałbym może ująć temat w ten oto sposób. Wszelkie pojęcia, aczkolwiek szlachetne, są fałszywe od momentu, kiedy pomija się Pana Boga. Dlaczego? I to zarówno nie ma wówczas prawdziwej solidarności, nie ma demokracji, nie ma miłości prawdziwej. Dlaczego? Ponieważ bez Pana Boga wszystko kieruje się ku ego. Czek nie skierowany ku drugiemu, ku dobru drugiego, ku sobie. Stąd mamy te nieprawidłowości w Unii Europejskiej i w relacjach międzynarodowych, parlamentarnych, małżeńskich, rozbijają się, ponieważ wchodzi ego. Tam, gdzie nie ma Boga, tam jest ego. Wszystko odnośnie siebie. Dlatego tak bardzo ważne jest, by Bóg był wszędzie, żeby przez wzgląd na Niego odnosić się do bliźnich. W przeciwnym wypadku wszystko jest zafałszowane. Zresztą święty Jan Paweł II powiedział, że bez Boga będzie zafałszowana i demokracja. Tak, to jest prawda, bo nie ma Boga. On jest źródłem bezinteresowności, ponieważ Bóg sam kocha człowieka i stworzył go bezinteresownie, dla niego samego dobrze. I dlatego to jest tak bardzo ważne. Jak dzisiaj w obecnych czasach, kiedy zapewne jest trudno być wiernym katolicyzmowi swojej wierze, szczególnie te czasy wymagają bycia absolutnie ze sobą razem. Tam, gdzie owca odchodzi od stada, bardzo łatwym jest łupem dla wilka. I szczególnie młodzież, która wyjeżdża, pozostawia sama, wchodzi w jakieś środowiska sama, ulega wpływom antykościelnym. A ci wszyscy, którzy głoszą, iż Boga nie ma, to tak jak już pan profesor powiedział, tak wyłączyli swój rozum. Bo rozumem człowiek może i powinien dojść, że Bóg istnieje. Tak jak Einstein rozumem doszedł, że Bóg istnieje. A święty Paweł wyraźnie mówi, że przed Bogiem nikt, wszystkim można się usprawiedliwić, ale nikt się nie usprawiedliwi przed nim tym, iż Boga nie było. Bo ma po to rozum, który może poprzez dedukcję dojść do pierwszej przyczyny, że Bóg istnieje. I dlatego to jest tak bardzo ważne. Ja osobiście uważam, że jest bardzo naglące i w stosunku do młodzieży, bo właściwie to już w szkołach wyższych, uczenie młodzieży filozofii, prawidłowego myślenia. Bardzo często wiele osób powtarza, tak, tak, ale przecież to jest logiczne. A wyraźnie mówię, mój drogi, dajesz się złapać logizmowi, bo nie badasz, czy przesłanka jest prawdziwa, bo i przesłanka fałszywa może być logiczna. Sprawdź przesłankę, a potem twierdź, że to jest prawdziwe. I dlatego uczenie prawidłowego myślenia młodzieży absolutnie to jest nieodzowne. W ten oto sposób chciałbym się podzielić. Szczęść Boże i życzę wszystkiego najlepszego ojcu i panu profesorowi.
Bóg zapłać. Dziękujemy, panie Jerzy. Pozdrawiamy. Bardzo proszę, panie profesorze. Mm-hmm.
No bardzo ciekawa wypowiedź, także sam się zasłuchałem. Widać, że pan Jerzy ma sporo przemyśleń i warto się nimi dzielić. Tak, to jest, na początku była już o tym mowa wcześniej. Ego, czyli chodzi o to, że zło ma miejsce wtedy i nieprawdziwość tego, co robi, wtedy, kiedy człowiek stawia się ponad Boga, czyli ego, czyli po prostu pycha go, zjada i wtedy to, co robi, ani nie jest trwałe, ani nie jest autentycznie wartościowe, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj po tych lekcjach. Dlatego brak odniesienia do Boga, on powoduje, że to się robi ulotna projekcja ludzka, którą jeszcze można dodatkowo wyginać na różne sposoby, nadając interpretację, która na końcu może być zaprzeczeniem tego, co było na początku. No bo to mamy ufać tym ludziom, a potem, jak patrzymy w historii ich życia, potem okazywało się, że to byli ludzie nie warci jakiegokolwiek zaufania. I tak. Także tutaj jest ta pokusa i takie niebezpieczeństwo. Ja bym tylko takie drobne sprostowanie, bo to dla tak zwanych fachowców ma znaczenie, a jednocześnie pokazuje, jak święty Tomasz był na tym punkcie niezwykle precyzyjny i racjonalny. Otóż po tych wywodach dotyczących istnienia Boga stwierdził, że nie to, że my poznajemy istnienie Boga, tylko my poznajemy, że zdanie, które mówi Bóg istnieje, jest prawdą. Tyle możemy jako ludzie na nasz rozum. Stwierdzić, że zdanie mówiące Bóg istnieje jest prawdą. My nie doświadczamy Boga, tylko poprzez analizę rzeczywistości rozpoznajemy źródło i dawcę istnienia, jakim jest Bóg w stosunku do całego świata stworzonego.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bolesław z północnej Polski się kłania. Chciałem tutaj takie dwie rzeczy zauważyć na temat języka. Otóż taka pierwsza to drobna sprawa. Otóż nie ma dobrej demokracji, tak jak nie ma dobrej aborcji czy dobrej eutanazji, ponieważ demokracja w swoich rudymentach zakłada, że rację ma człowiek, a nie Pan Bóg. Jeżeli miałby Pan Bóg, to wtedy staje się teokracją. Natomiast chodzi mi o coś takiego, o język, że bardzo często niestety ten piękny polski język jest zachwaszczany przez ludzi, no, którzy powinni dbać o niego, niestety przez księży. I bardzo często słyszę, że takie rzeczy, że na przykład nie zmienia się nazwisk. Stosuje się rozmaite kalki językowe, typu dokładnie z rosyjskiego w miesiącu maju, w miesiącu kwietniu. No, jeżeli chcemy dbać o ten język, to musimy sami najpierw, ja sam jestem filologiem polskim, więc też staram się dbać o ten język i przekazywać to także wszystkim, z którym się stykam. I musimy, my, którzy jesteśmy wykształceni, musimy o niego dbać. Sami od siebie zacząć. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo i przełączam się na odsłuch.
Dziękuję ślicznie. Proszę, panie profesorze.
Tak, to na pewno jest wielkie zadanie dla wszystkich, którzy mają świadomość swojej tożsamości narodowej i kulturowej, bo język jest jednym z najważniejszych narzędzi kultury i równocześnie tym, co może być celem kultury, zwłaszcza w zakresie literatury pięknej. Ale też musimy pamiętać, że nie żyjemy w izolacji i że nasiąkamy złymi i wzorami czy sformułowaniami, bo to się łapie z zewnątrz. No, jak większość ludzi popełnia pewne błędy, to człowiek może nieświadomie też temu ulegać. Więc to jest skomplikowana taka psychologia i socjologia podtrzymywania wysokiego poziomu języka. Jeśli chodzi o grupy zawodowe, to mnie się wydaje, że właśnie księża w porównaniu z innymi zawodami naprawdę mówią na wysokim poziomie. Mogą się oczywiście zdarzyć różne przypadki, to jest inna sprawa, ale ponieważ praca księdza polega na tym, że obcuje ze słowem, czy wtedy, gdy sam odmawia choćby modlitwy, czy głosi kazanie, a więc to jest jakby środek przekazu wiary w kontekście społecznym, czyli ludzi zgromadzonych, do których się zwraca. I to i tak w porównaniu z zawodami, już nie będę wymieniał, ale takimi, dla których słowo jest tym głównym narzędziem, to jest znacznie wyższy poziom. Także można pewne rzeczy ulepszać, no ale trudno to robić gremialnie dla wszystkich naraz. Ale to, co mówię z moich obserwacji, wynika, że jeżeli język polski przetrwał również te trudne lata komunizmu, kiedy był poddawany próbom jakby to jest deformacji po to, żeby przejść na język prostacki, no to na szczęście z uwagi na charakter języka liturgicznego to nie objęło Kościoła. Także tutaj trzeba mieć taką świadomość i być wdzięcznym, że to miało miejsce, pamiętając jeszcze, że w okresie komunizmu, właśnie tego, który dążył do stworzenia nowego proletariatu z jego prymitywnym językiem, było dwóch mistrzów słowa w Kościele, którzy byli wzorem niedoścignionym dla Polaków wiernych wtedy i dzisiaj, czyli ksiądz prymas Stefan Wyszyński i ksiądz kardynał Karol Wojtyła. To byli mistrzowie słowa polskiego. Nie było takich. Nie było takich jak oni i po latach, kiedy sięgamy do tekstów czy też nagrań, no to po prostu aż wierzyć się nie chce, że można było reprezentować tak wysoką kulturę słowa jako znak sprzeciwu wobec degradacji człowieka, również poprzez lansowany w mediach czy w kinie język daleki od wysokiej kultury polskiej.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna, to z Lublina, serdecznie pozdrawiam pana profesora, ojca prowadzącego nas wszystkich. Bardzo dziękuję za te myśli przekazane. Chciałam tylko właśnie podkreślić to, co pan profesor był łaskaw powiedzieć o tym systemie wartości. Pod koniec życia świętej pamięci naszego ojca Krąbca bardzo był zdenerwowany, kiedy właśnie mówiło o tym nadmiarze wartości. Jakie kryteria? Przede wszystkim mówił filozof prawdziwy, który szuka prawdy, opiera się na mądrości, na księdze mądrości stworzenia świata, na tej rzeczywistości, którą mamy. I powiedział, że tam pisze, wybieraj dobro, odrzucaj zło. I teraz co jest tym kryterium? Prawda. A żyjemy w tych czasach, kiedy się cieszą wszyscy, mówi się, prawda, o postprawdzie, czasy mają być właśnie ukierunkowane myślenie. I do czego zmierza? To też się wpisuje niebezpieczeństwo. Mówimy o cywilizacji zachodniej, ale tej klasycznej, bo przecież teraz widzimy na uniwersytetach w Ameryce, w Kanadzie, to sam pan profesor mówił, że już tam jest tak zainfekowany marksizm, który walczy z prawdą, z Bogiem, że mamy teraz tego owoce. A chciałabym pana profesora poprosić o wyjaśnienie, czym jest metafizyka, ponieważ świętej pamięci ksiądz Maryniarczyk bardzo podkreślał, że ojciec Krąbiec to jest nestor metafizyki, a pan profesor jest uczniem pana ojca Krąbca, więc jeśli słyszeliśmy ostatnio o moskiewskim uzasadnieniu metafizycznym podejmowania bestialskiego podejścia do drugiego człowieka, to było już naprawdę niegodne człowieczeństwa. Przecież wiemy, że nasza cywilizacja budowana, jak pan profesor powiedział, na wierze chrześcijańskiej, że stworzenie jesteśmy osobami przez małe o w relacji do Twórcy Boga, którym jest przez duże o. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Krystyno. Proszę bardzo, pani profesorze.
Tak, witam też, pozdrawiam panią Krystynę z Lublina. Dwie rzeczy. Pierwsza, jeśli chodzi o ojca Krąbca, który był moim mistrzem, to właśnie on podkreślał, jak wielką rolę w jego życiu odegrały dwie osoby. Mianowicie pierwszym to był ojciec Jacek Woroniecki, pod którego kierunkiem rozwijał się, zwłaszcza w czasie wojny, przebywając w Krakowie. A przypomnę, że ojciec Woroniecki należał do rodu Woronieckich, książęcego rodu Woronieckich, którego zainteresowania i pasje związane z filozofią i teologią również przekładały się na troskę o losy kultury polskiej, w tym języka polskiego. To jest jeszcze ciągle nieodkryta postać o olbrzymim dorobku i pozycji międzynarodowej. Ale też jest drugi ciekawy wątek. Otóż mieliśmy znakomitych reżyserów i aktorów przedwojennych, przed II wojną światową i wśród nich był Juliusz Osterwa. Wiele teatrów nosi, jest imienia Juliusza Osterwy, nawet w Lublinie. I otóż okazuje się, że Osterwa w czasie wojny postanowił nie marnować czasu, teatry były pozamykane, to on wymyślił sobie, że będzie kształcił, formował, wychowywał dominikanów pod kątem kultury języka. I właśnie ojciec Krąpiec przez 2 lata był uczniem Osterwy, uczniem, którego Osterwa naprowadzał na właściwy sposób mówienia, przemawiania, zachowywania się. I to mu bardzo dużo dało, bo później, kiedy był już nie tylko profesorem, ale pełnił różne funkcje, łącznie z funkcją rektora przez 13 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, po prostu jak wchodził i mówił, to wszyscy słyszeli i wszyscy rozumieli. To był niezwykły skarb i stąd my również, jego uczniowie, tak jak w świętej pamięci ksiądz Andrzej Marniarczyk, również, bo byliśmy równolegle w tej samej, na tym samym roku filozofii, mogliśmy od niego właśnie też uczyć się i podpatrywać, jak można mówić tak w pełnym, pięknym polskim językiem. Natomiast jeśli chodzi już o metafizykę, to żeby też nie przesadzić z tą filozofią, ale nazwa jest taka, że ponieważ to jest neologizm grecki, czyli nie dość, że grecka, to jeszcze neologizm, prawdopodobnie wprowadzona do Greki w pierwszym wieku przed Chrystusem. W tłumaczeniu na polski to jest jakby metafizyka, to jest ta dziedzina poznania filozoficznego, która stara się zrozumieć rzeczywistość ujętą całościowo, no bo wszystkie nauki pozostałe zajmują się jakimiś wycinkami rzeczywistości, a tu chodziło o to, żeby całą rzeczywistość ogarnąć i wskazać na to, dzięki czemu rzeczywistość jest rzeczywista. Ktoś pomyśli, no tak, no masło maślane, nie do końca, dlatego że większość systemów filozoficznych, zdecydowana większość, nie wskazywało na to, co jest racją rzeczywistości i wpadało w pułapkę idealizmu. Po prostu jakby konsekwencją takiego podejścia, które nie uwzględnia szukania racji bytu, czyli racji rzeczywistości, było to, że filozofia wpadała w objęcia idealizmu z jego różnymi konsekwencjami w całej dziedzinie, w całej kulturze ludzkiej. Dlatego to jest tak ważna dziedzina, bo jedynie ona pyta o rację bytu, rację realności czegokolwiek, co jest realne. To tyle można powiedzieć na dzisiaj.
Prosimy bardzo. Halo? Prosiłem wyłączyć radio.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Stanisław mówi z Krakowa.
Bardzo proszę.
Ja chciałbym może powrócić, mam prośbę do pana profesora, żeby powrócić może do tematu wartości, bo takie czy inne wartości, czy można mówić o wartościach w historii Polski, w kulturze polskiej, jakie to są wartości. A może jeszcze, gdyby można prosić pana profesora, jak to było ujęte, czy w filozofii klasycznej, czy u świętego Tomasza, czy w tej filozofii pokantowskiej. A jeszcze, gdyby można prosić u kardynała Wojtyły, jak te wartości, jak są określane. No, czy, jeśli można prosić, no, wartości w kulturze polskiej, bo chyba wydaje mi się, że jest coś takiego specyficznego w kulturze polskiej o pewnych wartościach, o których może by warto powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Bardzo proszę, panie profesorze.
Trzeba odróżnić potoczne posługiwanie się słowem wartość, w którym mamy pewną intuicję, co to może znaczyć, ale już w wymiarze filozoficznym trzeba to doprecyzować. I to jest jakby temat nie dla przeciętnych ludzi, którzy tym się nie dociekają aż tak głęboko i niech sobie używają słowo wartość, tylko że przychodzi moment i ktoś zapyta, co ty przez to rozumiesz i dlaczego tak, a nie inaczej. No i wtedy okaże się, że sprawa jest dosyć śliska. Czyli to można, bo to nie chodzi, żebyśmy jakąś tutaj cenzurę zakładali, tylko że to słowo jest pewną pułapką, to jest ślepa uliczka, bo ona, jeszcze raz powtarzam, ono wskazuje na coś, co nie jest realne. No jak nie jest realne, no to możemy mnożyć byty, no i możemy sobie przekazywać, ja panu przekażę nierealnych 5 milionów, a pan mi 10 milionów, no ale to jest nierealne, no tak sobie pogadamy. I podobnie jest z wartością. Jeżeli nie osadzimy wartości nad tym, co realne, to wszystko to jest piasek albo dym, nic więcej. I dlatego też trzeba, na ile to się da, albo wyjaśniać, jak się w danym momencie rozumie słowo wartość, żeby nie było wątpliwości, albo tak jak z istnieniem, jak to jest znaczenie takie sobie potoczne, lekkie, no to tam, gdzie nie ma konieczności, to używajmy bardziej precyzyjnego słowa niż słowo wartość, tylko właśnie powiedzmy dobro, żeby podkreślić, że to jest to, do czego dążymy, jako coś realnego, bo jak powiemy, że dążymy do wartości, to możemy równie dobrze dążyć do tego, co realne, jak i nierealne. I wtedy trzeba wyjaśnić, że chodzi nam o to, co realne. No dobrze, ale co stanowi rację realności? No i zaczyna się filozofowanie, które normalnym ludziom trzeba no troszkę zaoszczędzić, niech się nie męczą, ale jak mówię, jak się tego nie zrobi, to ktoś musi to zrobić, bo inaczej wepchną nas w objęcia, będą mówić o wielkości człowieka, tylko że dla nich człowiek to będzie żabka, no i skończy się zupą z żabek. Także nie ma tutaj zmiłuj się w pewnym momencie, bo trzeba mieć świadomość, w jakim sensie używamy tego słowa i również kiedy mówimy o wartościach kultury polskiej, no to możemy innego słowa użyć, żeby nie zaplątać się właśnie w sprawach czysto terminologicznych, bo możemy powiedzieć, zamiast wartości możemy powiedzieć o, użyć innego słowa. Język polski jest bardzo bogaty i w tym momencie o co nam chodzi? Czy nam chodzi o muzykę, czy nam chodzi o rzeźbę, czy chodzi o malarstwo, no i wtedy łatwiej jest znaleźć precyzyjniejsze słowo, które nie jest z góry skazane na to, żeby nas odrywać od rzeczywistości, czyli w tym wypadku od kultury polskiej.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków. Ja chciałam, panie doktorze, odnieść się jeszcze też do sprawy języka polskiego. No, dla mnie język polski ma bardzo duże znaczenie, ponieważ zawsze u mnie w domu było mówione, jesteś Polką i masz mówić po polsku. I teraz to tak odczuwam, że po prostu jakby no, szacunek do języka jest też jakąś formą patriotyzmu. A poza tym mojego wysławiania się mnie języka polskiego jako takiego bogactwa nauczyła jedna polonistka, którą miałam, no niestety tylko przez 2 lata, ale i tak przez 2 lata nauczyła mnie, ponieważ ona to była bardzo dobra nauczycielka, u której no nie zdarzało się, żeby ktoś nie zdał matury. Ona oceniała wszystkich na podstawie tego, na ile kogo było stać, ale na przykład brała nas do kina na jakiś film i później pisaliśmy recenzję z tego filmu. Bardzo dużo wypracowań i też właśnie zaznaczała każdy błąd tam pisała, stylistyczny, gramatyczny, czy jakiś tam pisała na marginesie, jaki to błąd. I naprawdę odnosiła się z szacunkiem do każdego i dlatego, że właśnie, że dużo pisaliśmy, tą formą ona nam pomagała, prawda, sformułować zdania, zaznaczała, gdzie jest nie tak, to uczyła każdego. I tak myślę i w domu, prawda, jak się mówi po polsku, stara się ten język polski prawda, czystego języka polskiego używać i jeżeli nauczyciele pomogą, to może być trochę łatwiej. Bo też, no ja ze Śląska pochodzę, ale właśnie nauczono mnie, że mam mówić po polsku. I tak właśnie myślę, że to jest też jakieś powiązane, bo no nie potrafiłabym w innym języku i dla mnie to też jest bardzo rażące te wszystkie, prawda, jak są na jakichś czy reklamach, nie reklamach, czy nawet na sklepach jakieś angielskie nazwy, czy coś. Czasami nie mogę tego rozczytać, to o co w ogóle chodzi. Jesteśmy w Polsce i powinno być po polsku, prawda? A w Anglii jakby ktoś chciał po polsku pisać, to jakby się do tego odnieśli. Także no kiedyś taki przykład też podawałam tutaj jednej pani. Dla mnie słowo weekend w ogóle nie istnieje. Mamy sobotę i niedzielę i jeżeli z kimś się żegnam, to życzę dobrej soboty i niedzieli, a nie po angielsku weekendu, bo tak jest wygodniej. No przepraszam, ja jestem Polką, ja mówię po polsku.
Tak, pani Agnieszko, dziękujemy bardzo. Pięknie. Bardzo proszę, panie profesorze.
No, bardzo też dziękuję za to, co pani opowiedziała z takim przeżyciem. Jako wyraz wdzięczności dla nauczyciela, dla pani nauczycielki, która właśnie, widać było, bardzo poważnie traktowała swój zawód, czyli swoją, w przypadku nauczyciela, misję, starając się, żeby uczniowie rzeczywiście zagłębili się w ten język polski, który jest bardzo trudny i bez takiego oddania i podejścia trudno jest ten język opanować i dlatego też Polacy dzisiaj mają takie trudności w mówieniu i w pisaniu i to jest podtrzymywane celowo, dlatego że człowiek, który nie potrafi swobodnie pisać i mówić, wpada w to, co nazywamy wtórnym analfabetyzmem, więc tutaj solidna nauka języka polskiego w oparciu o najlepsze wzory i pod kierownictwem kogoś, kto to zna i jest jakby z zamiłowaniem przekazuje wiedzę i umiejętności i koryguje, sprawdza uczniów, jest kimś naprawdę bezcennym, kimś, komu uczeń jest wdzięczny na całe życie.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł, szczęść Boże Przepraszam, chciałem powiedzieć szczęść Boże Panu Profesorowi i szczęść Boże Ojcu w takiej kolejności. No więc jak żyć w obecnym świecie? No według mnie maksymalnie korzystać z dwóch największych wartości, czyli z mądrości i miłości. Jeżeli chodzi o miłość, to w takiej, powiedzmy, harmonijnej kompozycji z prawdą, żeby jednak skorzystać z mądrości, ze źródła mądrości, to wszystko to wymaga takiej, powiedzmy, uniżoności i to ma swoje uzasadnienie w tym, co jest napisane w Piśmie Świętym, bo mamy w tej chwili, powiedzmy, do dyspozycji różne prawdy, te, które daje nam świat, ale jedyna prawda to jest ta, która po prostu ma to źródło biblijne. I tutaj właśnie Pismo Święte mówi, że Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. W innym znowu miejscu Pan Jezus mówi, że dziękuję Ci Ojcze, że objawiłeś te sprawy prostaczkom, a zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi. Czyli można być, powiedzmy, osobą wysoce ustawioną w życiu, można być profesorem, można być rektorem, ale trzeba w tym wszystkim jednak być prostaczkiem. I takie rozumienie, powiedzmy, mądrości i miłości, no bo ta miłość też w tym nasyconym kłamstwem świecie usuwa wszelki lęk, no a w tej chwili zło stara się nas zastraszyć. I też wierząc w tej prawdzie Pisma Świętego, że kto się lęka, ten nie wydoskonalił się w miłości. No i na własny użytek tworzę takie, powiedzmy sobie, jakby podpórki życiowe, że przeszliśmy przez życie drogę krótką lub długą, ale wszystko, co się stało, nie było nigdy naszą zasługą, bo Pan Bóg tak, bo wszystko działa na takiej zasadzie, że to Pan Bóg nas czyni drzewem płodnym w Jego boskim sadzie. W innym znowu miejscu, ponieważ życie stwarza nam wiele niespodzianek, niechcianych, to taki mam swój rym, że najważniejsza zasada – cieszyć się z tego, co się posiada. No i taki już ostatni, że żeby po prostu dopatrywać się wszelkich takich no, jakby nieprawidłowości, nie w drugim człowieku, tylko w sobie. Więc jest taki mój rym, który mówi, że poszukuj szczęścia w szczęściu innych, a w ludziach nigdy nie poszukuj winnych. Bo jeśli ja widzę jakąś rzeczywistość źle, to nie ta osoba jest winna, tylko moje patrzenie jest winne. Może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy. Bardzo proszę, panie profesorze.
No, dziękujemy za te próby literackie, inspirowane Pismem Świętym. Także bardzo, bardzo ładne. Oczywiście można próbować głębiej analizować to, o czym mowa jest w Piśmie Świętym, ale to już wymaga przygotowania i znajomości języków, tak żeby nie zniekształcić przekazu pod wpływem własnych słów czy własnych myśli. Ale ważne jest tutaj, że człowiek no, podejmuje taką aktywność szlachetną, jaką właśnie jest kontakt ze Słowem i to Słowem objawionym. Także gratulujemy Panu tych właśnie prób, które sprawiają radość i Panu pewnie i bliskim.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Teresa mówi.
Witamy Pani Tereso.
Ze Śląska. Chciałabym tutaj może jedno krótkie zdanie tylko dodać. Była poruszona delikatnie sprawa etyki. Moim zdaniem przecież nie ma nic prostszego wprowadzić w szkole zamiast wielkiej, w ogóle nauczanie, wielkiej filozofii, oprzeć się na etyce solidarności księdza Józefa Tischnera. Ja na przykład tylko i wyłącznie z tego korzystam i wydaje mi się, że to jest bardzo gruntowna i właściwa i pod każdym względem sprawiedliwa i uczciwa i zgodna z Biblią i zgodna z nauczaniem chrześcijańskim i zgodna z Kościołem i ze wszystkimi innymi sprawami. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy Pani Tereso. Panie profesorze. Mm-hmm,
tak, no. No jeżeli to są dwa jakby aspekty. Pierwszy jest osobisty. Jeżeli pani ta lektura odpowiada, podoba się pani i według pani ma ona wartość utworu o charakterze chrześcijańskim, no to jest jakby jedna strona. Druga strona jest taka, że w zakresie publikacji, które mają formalnie być, mieć charakter katolicki, czyli wymagają pewnej aprobaty już instytucjonalnej, no to jest druga sprawa, więc trzeba, nie wiem na jakim to jest etapie, czy etyka solidarności księdza Józefa Tischnera ma jakieś zatwierdzenie czy potwierdzenie oficjalne, że nie jest przeciwna temu, co głosi Kościół. To są takie w ramach Kościoła właśnie, żeby uniknąć takiego kryterium, jak że coś mi się podoba, tylko zrekonstruować podstawowe tezy i na ile to jest zgodne z nauczaniem Kościoła. Także tutaj ta odpowiedź może biec w tym kierunku. A inna, no wtedy, kiedybyśmy mieli teksty i zaczęlibyśmy czytać, analizować, to już jest praca akademicka. Także no tyle mogę powiedzieć, bo ja też nie jestem od tego, żeby rozstrzygać, czy ta książeczka może pełnić taką funkcję, o jakiej pani mówi, czyli być etyką, bo to chodzi głównie o etykę dla młodzieży w szkołach średnich. Czy to poziom jest odpowiedni, czy to nie jest czasami za zbyt wysoki poziom, jeśli chodzi o trudne zagadnienia podejmowane. No to już są rzeczy, które trzeba przez różne grona czy różne osoby zanalizować i po prostu wyrazić wtedy swoją opinię.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże, mówi Robert z Poznania.
Witamy, panie Robercie.
Pierwszy raz powiem jakiś komplement, że miło mi słuchać tych rozmów, szczególnie tak dokładnych, ale zwróciłbym pewną uwagę na temat słowa wartości lub końca tygodnia, tego weekendu. Więc jeśli chodzi o słowo wartości lub wartość, jeśli ono powstaje w gronie ludzi uczciwych, takich mniej więcej w 50-60%, to można się posługiwać tymi słowami, ale jeśli osoby, które od wieków kradną, oszukują, politykują fałszywie, to wtedy słowo wartości w ich słowach rzeczywiście pachnie szampem. I tak należy również rozumieć to słowo wartość. Tam, gdzie jest spokój, można używać tych słów, nie wchodzić w szczegóły, a gdzie pachnie takimi oszustami, to wtedy te ich wartości, to najczęściej to są po prostu zwykłe śmieci i tym się posługują. A jeśli chodzi o ten weekend, to używam słów miłego końca tygodnia lub miłego końca tygodnia pracy. Na razie, szczęść Boże, dziękuję, do widzenia.
Bóg zapłać, panie profesorze.
Tak, no właśnie to jest to, że to słowo wartość, ono staje się tak elastyczne, że tam wszystko zaczyna się mieścić. I tu chodzi właśnie o to, żeby uniknąć takiej sytuacji i na ile to możliwe, żeby być precyzyjnym, nie wprowadzając zbytniej wieloznaczności. A ponieważ jest to wieloznaczność fundamentalna, bo dotyczy pytania, czy to jest realne, czy nierealne. Bo jak jest nierealne, to w ogóle reszta jest słomą. Dlatego też nie wystarczy intencja ludzi uczciwych, żeby to słowo stało się realnie wartościowe. Na tym rzecz polega. No co z tego, że oni są uczciwi, ale oni nie mają mocy powoływania do bytu słów, które ze swojej istoty właśnie są odrealnione. Tak można by w skrócie powiedzieć.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Prosimy.
Panie profesorze, ja do tych wartości przede wszystkim i antywartości. Pan mówił, że właśnie tutaj komuniści zaczęli używać odwrotności, dokładnie, no, można by powiedzieć, pojęć, prawda, żeby po prostu tą rzeczywistość zakłamać, odwrócić. No, tak uważam. I zresztą pan też kiedyś podawał w felietonie, także, że nazywają dobro złem, a zło dobrem. No wartość, no to przecież jest to coś wartościowego. Z tym nigdy nie było wcześniej kłopotów. To jest wartościowe, cenne, prawda, czyli z dobrem, ze szlachetnością, ze wszystkim, co po prostu do dobra należy, prawda? Natomiast bezwartościowe, no to wiadomo, no to jest zło, coś po prostu no beznadziejnego, prawda? Więc po prostu tutaj jest odwracanie tego wszystkiego dla realizacji swoich niecnych celów właśnie. No i właśnie tu musimy, no nazywają się na przykład Europejczykami, stąd wartości europejskie, prawda, to co oni wyznają, prawda, czyli po prostu antywartości, czyli zło, które po prostu w pełnej krasie nam serwują siłą. Prawda? I pan mówił o panu Hartmanie tutaj. Aha, zanim do pana Hartmana przejdę. Przykłady pan podawał o demokracji, że no właśnie są różne. No tutaj też właśnie to oni tutaj nazywają tak samo liberałowie, czyli komuniści, demokracją liberalną, prawda? Czyli wszystko, całe zło, które mogą sobie po prostu bezkarnie robić, prawda? To nie ma nic wspólnego z demokracją. Można tak podzielić. Coś demokratycznego albo niedemokratycznego, etycznego albo nieetycznego. Nie wiadomo jest, jakie są etyczne zachowania, jakie nieetyczne, tak samo jest z demokratycznymi i niedemokratycznymi, więc tutaj łatwo jest po prostu dojść, co jest demokracją, co jest etyką prawdziwą. filozofowie, no właśnie, tu jest problem z tymi filozofami, filozofami, że po prostu później, prawda, komunizm jest serwowany, prawda, tak jakby oni byli bogami, oni coś wymyślą i to, prawda, później zrealizowane, jakoby oni byli właśnie ci najmądrzejsi, najświetlejsi, przepraszam, ale ze zmęczenia troszkę mi się wyca język. No i właśnie pan Hartmann, no przecież, aha, przepraszam, jeszcze komuniści nazywają się Europejczykami, prawda, czyli wartość, to już mówiłam, przepraszam bardzo, więc po prostu tutaj wszystko jest jak na dłoni, tylko po prostu właśnie po to jest nam wszystko mieszane, no właśnie, żeby siłą nam odwracać to, co powinno być właśnie, a narzucać to, czego nie powinno być, czyli zło. I pan Jan Hartmann, tak, nie wiem, chyba Jana Hartmana pan... Proszę?
Nie, nie, to inny Hartmann.
A, inny Hartmann. No ale to jak już, to mi się nosnął pan Jan Hartmann, czyli z UJ-u etyk, prawda? No to przecież tutaj myślę, że tego typu osoby, tak jak Magdalena Środa, prawda, na Uniwersytecie Warszawskim, no to też niby etyk i etykę wykładają, no to wydaje, można łatwo przewidzieć, że to są antywartości, antyetyka.
Tak. No pani Jolanto, dziękujemy pięknie, pozdrawiamy Kraków, bardzo proszę pani profesorze.
Mhm. No, generalnie pewien wniosek, jaki się nasuwa z tego, co pani starała się tu nam przekazać. Ja rozumiem, że tyle myśli się kłębi, że człowiek chciałby wszystko naraz powiedzieć, ale nie jesteśmy aniołami, w związku z tym musimy po kolei. Bo aniołowie, jak ojciec Krąpiec kiedyś tłumaczył, to poznają cudze myśli poprzez zgodę na to. I nie trzeba mówić, bo są niematerialni. I człowiek czasami ma takie zapędy anielskie i chciałby wszystko naraz powiedzieć. Ale to nie szkodzi. Ważne jest, że myśl jest żywa i wyłapuje pewne wątki, które są ważne. Mianowicie, że w tej wojnie, jaka ma miejsce, ideologicznej, ważną rolę gra walka na słowa. I jak na to zwraca uwagę już jeden z historyków greckich, Tukidydes, że przyszedł czas, kiedy w ramach demokracji zaczęto zmieniać znaczenia słów, czyli słowa stały się narzędziem ogłupiania, a potem pokonania przeciwnika. I podobnie tutaj pojawiają się te słowa grecko, grecko-łacińskie, niektóre polskie i człowiek po prostu już nad tym wszystkim nie panuje, bo tego jest za dużo. No ale to jest właśnie dlatego, że musi być taki młyn, żeby ludzi wciągać i potem zostawić ich bezradnymi wobec całej tej diagnozy, jaka wydawała się na początku prosta i jasna, a potem zaczęła się komplikować. Także tutaj jest właśnie, nawet to już lepiej coś nazwać antywartości, a jeszcze niedawno używano, że wartości inaczej. Więc też język próbuje się bronić przed nadużyciami, po to, żeby bronić koniec końców i prawdy, i możliwości komunikowania się z innymi przy założeniu, że posługujemy się słowami o takim samym znaczeniu, bo w innym wypadku nastąpi znowu jakby zamulenie tych relacji międzyludzkich, co w konsekwencji prowadzi do tego, że nie jesteśmy w stanie podtrzymać i utrzymywać i rozwijać wspólnoty, która jest wspólnotą między innymi w bardzo ważnym znaczeniu wspólnotą tego samego języka, czyli te same słowa tak samo rozumiemy.
Panie profesorze, do zakończenia naszego spotkania 2 minuty. Bardzo proszę chociażby ostatnie jedno, drugie zdanie podsumowania, bo przecież to są rozmowy niedokończone.
Tak, bo jeszcze raz bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem tutaj najpierw w telewizji Trwam, teraz w Radio Maryja, w studio mogliśmy rozmawiać na tak ważne tematy i sam nie sądziłem, że te tematy oderwane bezpośrednio od sytuacji politycznej, która najbardziej wciąga, jednak okazały się żywe i ważne. I wydaje mi się, że w tym kierunku musimy właśnie iść, żeby nie zapominać o dyskusjach i rozmowach na tematy, które podejmują ludzie wolni, ludzie inteligentni, otwarci po to, żeby z całym szacunkiem dla różnych poglądów czy przeciwników, jednak nieustępliwie torować drogę temu, co nazywamy drogą prawdy, a czego nie da się zrobić, jeśli człowiek nie będzie otwarty i na światło swojego rozumu, a ostatecznie na światło, które pochodzi od Boga. Także życzę Państwu dobrej nocy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Gościem naszego dzisiejszego spotkania był pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii, Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie naszego spotkania. Thank you.